Przy mikrofonie Grzegorz Gil, wracamy do Państwa z tematem Kazachstanu. Geopolityka po kazachsku. Kazachstan w polityce mocarstw, ale najpierw identyfikujemy przestrzeń. Identyfikujemy ją w kontekście społecznym, a teraz czas na rzut oka na współczesny Kazachstan. Za chwilę, drodzy Państwo, domyślam się, że święto narodowe w Kazachstanie, jeśli dobrze pamiętam, naszym gościem niezmiennie pan Marcin Popławski, 16 grudnia wypada rocznica powstania Kazachstanu w tej współczesnej formule. W 1991 roku Kazachstan wybija się na niepodległość. No właśnie, lata 90. Drodzy Państwo, panie Marcinie, patrzę na grupy etniczne dziś i to w 71% według cenzusu są Kazachowie, Rosjanie około 15%, do tego po kilka procent Uzbeków, Ukraińców, Ujgurów, także Niemców. No, tu wydaje się zatem, że Kazachowie odbili się od tego demograficznego dna, zakładam, że już w realiach niepodległego Kazachstanu. Jak to wyglądało? Czy dziś jest równie dramatyczna sytuacja, czy Kazachstan jednak stanął na nogi, stanął na swoim?
Zdecydowanie stanął na swoim. O tym choćby może świadczyć to, że pod kątem rozwoju gospodarczego, pod kątem na przykład produktu krajowego brutto na mieszkańca, jest to państwo, które z wyjątkiem spośród byłych państw, byłych republik Związku Radzieckiego, z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii, w którym poziom życia jest najwyższy. Jest on porównywalny z poziomem życia na Białorusi, bez wątpienia.
No
w rankingu HDI to państwo znajduje się między Białorusią a Serbią. Ten ranking jest bardziej reprezentatywny, ponieważ on również dotyka kwestii jakości życia, jakości usług państwowych. To jest państwo, które się silnie zmodernizowało i w którym od początku okresu niepodległości był nacisk na silną modernizację, co też w jakimś sensie objaśniałbym kulturowymi czynnikami, ponieważ koczownicy, a Kazachowie to ludność postkoczownicza, jedną z ich cech wyróżniających jest ogromna tolerancja i otwartość, nie tylko w wymiarze międzyludzkim, ale również na wszelkie nowinki, które przyswaja się i przerabia się, aby wykorzystać je we własnym funkcjonowaniu. Wracając do kwestii etnicznych. Trzy czynniki zadecydowały o tym, że obecna struktura demograficzna Kazachstanu, w której Kazachowie już w porównaniu do czasów radzieckich, o których mówiliśmy wcześniej, już zdecydowanie dominują, o tym zadecydowały.
I trzy czynniki, dobrze. Pierwszy czynnik. Dzisiaj 71% to Kazachowie. Pierwszy czynnik, dlaczego odbudowali się tak szybko? Pierwszy czynnik, proszę.
Pierwszym czynnikiem były wyjazdy Rosjan. Wyjazdy Rosjan i ludności wschodniosłowiańskiej, ale też repatriacja innych narodów, jak na przykład Niemców, Polaków, w pewnym stopniu Koreańczyków, powrót do ojczyzny narodów Kaukazu, ale też Tatarów krymskich. Natomiast skupmy się tutaj na Rosjanach, którzy jeszcze w 1989 roku ich liczba była porównywalna z liczbą Kazachów. oni nie odnajdywali się w warunkach niepodległego państwa kazachstańskiego i z jednej strony oni motywowali powody swoich wyjazdów właśnie tym, to znaczy rosnącym nacjonalizmem, tym, że państwo kazachstańskie nie stwarza warunków do ochrony języka, że w sprawach urzędowych jest coraz częściej. Natomiast wydaje mi się to być tylko wymówką. I raczej nie objaśnieniem stanu faktycznego. Tak, na pewno to miało wpływ. Natomiast takim czynnikiem to objaśniającym w większym stopniu była zapaść gospodarcza, przez którą przechodziły niemal wszystkie państwa pozdradzieckie w latach 90., więc oni, powiedzmy, wracali na łono dużej ojczyzny,
no dobrze,
ponieważ tam doszukiwali się możliwości polepszenia stanu życia, stanu materialnego.
Dobra, czyli eksodus Rosjan, okej, pierwszy czynnik, drugi.
Drugi to jest trend demograficzny, w którym Kazachowie z narodu, który w 1989 roku, w którym było ich 6,5 miliona osób, rosną do obecnego czasu do 14 milionów.
14 to znaczy... milionów dzisiaj, drodzy Państwo, od 6-7 podwojenie, tak? Czyli co?
Tak.
Polityka dzietności na wysokim poziomie.
Tak, tak, dokładnie. Jest to trend obejmujący cały region Azji Centralnej.
O, proszę.
Kazachstan nie jest liderem. Liderami są takie państwa jak przede wszystkim Uzbekistan, który już jest niemal na równi z Polską pod kątem liczby ludności, to znaczy jest ich około 37-38 milionów, a region, cały region zamieszkuje już około niemal 80 milionów osób. I to bardzo przekłada się na politykę, bardzo przekłada się na kwestie migracyjne. Po raz pierwszy też w większym stopniu w krajach Europy Środkowej, w krajach Europy Zachodniej można spotkać Kazachów, Uzbeków, Kirgizów,
no,
Tadżyków.
Przyznam się, że państwu, że w Lublinie, proszę wybaczyć dygresję, panie Marcinie, w Lublinie mamy na różnych uczelniach i państwowych, publicznych i prywatnych wielu studentów. Mam studentów z Kazachstanu, mam studentów z Uzbekistanu. No, mówią otwarcie, Europa to dużo lepsze zarobki. Niektórzy z nich mają nawet epizodyczne prace w Chinach powiedzmy zachodnich i jednak widzą przyszłość w Europie. To jest czynnik numer dwa. Ciekawi mnie bardzo, panie Marcinie, czynnik numer trzy. No bo co może być jeszcze, biorąc pod uwagę pierwszą rzecz eksodus Rosjan, drugą rzecz polityka dzietności, odbudowa, jakieś rozwiązania instytucjonalne i trzecia, czego jeszcze brakuje do tej układanki?
Trzecia to repatriacja.
No,
Kazachowie w okresie swojej niepodległości łącznie sprowadzili do kraju milion etnicznych Kazachów.
Skąd?
Przede wszystkim są to zachodnie tereny Chin, Xinjiang Ujgur, obwód autonomiczny. Jest to Mongolia, jest to również Rosja. w bardzo niewielkim stopniu Iran, Afganistan, ale też inne kraje Azji Centralnej, jak Uzbekistan, w którym Kazachów według aktualnych statystyk żyje około miliona osób. I to również miało bardzo istotny cel polityczny. Szczególnie jeśli mowa o Kazachach z Xinjiangu i z Mongolii, ponieważ te osoby były kazachskojęzyczne. I to było również jednym z celów polityki repatriacyjnej, o której można powiedzieć, że jest sukcesem, że jest osiągnięciem współczesnego Kazachstanu. I do rzeczy, na czym to polegało? Kazachowie jako to laboratorium etniczne, tak. Kazachska Republika jako to laboratorium etniczne przeszła silną rusyfikację, to znaczy wielu Kazachów nawet utraciło swój język, uznając, że to rosyjski jest językiem awansu społecznego, to rosyjski jest językiem miasta i że posługiwanie się rosyjskim, a odrzucenie języka kazachskiego, ale poprzez to również innych aspektów etniczności, kazachskości, ułatwi im życie. Więc oni przeszli bardzo silną sowietyzację, rusyfikację.
Motywowaną ekonomicznie.
Ekonomicznie, ale też kulturowo. Pamiętajmy, że odkąd
chcieli awansować w drabinie społecznej, na drabinie społecznej, przyjmując rosyjski jako język awansu społecznego, by liczyć na lepsze perspektywy. Mam tutaj to
ale
na myśli.
Również było to związane ze świadomą polityką państwa radzieckiego, w którym język rosyjski był językiem międzyetnicznej komunikacji. On był używany w instytucjach państwowych, był używany w wojsku.
No i panie Marcinie, proszę wybaczyć, trochę będziemy spoilerować naszą rozmowę za kilkanaście, być może jeszcze kilkadziesiąt minut. No, Władimir Putin, który w Astanie na ostatnim szczycie bilateralnym i do tego szczyt Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, OBZ, który łączy więzami sojuszniczymi Rosję Putina i Kazachstan Tokajewa, on mówi, że w zasadzie w Kazachstanie, większość mówi po rosyjsku, na to Tokajew bardzo inteligentnie odpowiada po kazachsku, przy czym wprawił w osłupienie delegację bardzo wygodnie rozsiadającą się w sali obrad, w tym Dmitrija Pieskowa, Siergieja Ławrowa, którzy nagle zaczęli nerwowo sięgać po słuchawki po tłumaczy. No właśnie, ten język rosyjski cały czas jest obecny. Trochę, drodzy państwo, jak dygresja z jednym ze swoich studentów tu w Lublinie, z Kazachstanu, kiedyś chciałem sprawdzić, na ile w sposób jakby rezolutny jest on w stanie zareagować na pewne moje prowokacje. No, mówi właśnie o tym języku rosyjskim i tak zadałem mu pytanie, drodzy państwo, panie Marcinie, czy nie obawia się używać języka rosyjskiego? No, nie zareagował jednoznacznie, trochę się uśmiechnął, ale z tym językiem rosyjskim, no dziś mam wrażenie, że nadal jednak w tych słowach Putina jest trochę prawdy, że język rosyjski jest wszechobecny, tak czy nie?
Jest i nie jest. Sami Kazachowie, etniczni Kazachowie, przypomnijmy, jest to naród turecki, a język kazachski jest narodem z turkijskiej grupy.
Tak, język z turkijskiej. Czyli można powiedzieć, drodzy państwo, obrazowo, panie Marcinie, czy Kazachowie dogadają się, tak trochę po omacku, ale jednak dogadają się z Turkami?
Myślę, że jest to porównywalne do próby dogadania się między Polakami a Czechami, która wcale nie jest taka oczywista.
To
natomiast
prawda.
Pewien sens rozumiemy.
Okej. Okay.
I oni, to znaczy Kazachowie i Turkowie na pewno zrozumieją, o co danej osobie chodzi w trakcie rozmowy. Natomiast no, jest to język całkowicie odmienny od rosyjskiego, wschodniosłowiańskiego języka. I tak, i Kazachowie są zasadniczo narodem dwujęzycznym, to znaczy według różnych statystyk około 85% Kazachów deklaruje znajomość języka kazachskiego i w podobnym stopniu według statystyk deklarowana jest znajomość języka rosyjskiego w tym kraju. Natomiast trend, który jest powiązany z trendem demograficznym, on jest taki, że w coraz większym stopniu tym pierwszym językiem, językiem domowym, językiem komunikacji, również w biznesie, w urzędach, co wynika z ustawodawstwa, jest język kazachski. Również popkultura, ona, Kazachowie w coraz mniejszym stopniu, rosyjska muzyka, rosyjska kultura popularna znajduje konsumentów w Kazachstanie. Kazachowie chcą słuchać muzyki po kazachsku.
I dzisiaj taką dla Państwa gramy w Radio Lublin.
O, to super wyszło.
No oni chcą, po prostu stawiają na swoją tożsamość, ale jeszcze przed przerwą, biorąc pod uwagę te językowe rzeczy, proszę wybaczyć, ale muszę o to zapytać, panie Marcinie, bo każde państwo buduje pewien swój mit założycielski, czasami ma z tym kłopot, tak jak Rosja Putina ma z tym kłopot. To jest także w Ośrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia analizowane w całej rozciągłości, biorąc pod uwagę chociażby, no właśnie, Ruś Kijowską. Co jest mitem założycielskim dla współczesnego, niepodległego od grudnia 91 roku Kazachstanu? Jak głęboko sięgają Kazachowie dzisiaj? Odrabiają pracę domową i demografia, ekonomia, pomagają im surowce oczywiście, między innymi gaz ziemny, rządy silnej ręki, Nursultan Nazarbajew, o nim jeszcze powiemy w trzeciej części, no i dzisiaj jego następca, Kasym Żomart Tokajew, o tym też powiemy, powie Państwu to wszystko Marcin Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Natomiast no, gdybyśmy mieli sprowadzić, poszukać tych mitów założycielskich, tego, co dziś buduje narrację, bo co ja widzę? Widzę jako gospodarz DPS, i bardzo panu za to dziękuję, ogromny ból. To ludobójstwo, bycie laboratorium etnicznym, które pięknie pan nazwał, zobrazował, poligon doświadczalny, to są rany, które zabliźniają się przez pokolenia. Z czego dumni są Kazachowie? Które elementy ich historii, kultury są dzisiaj czynnikiem najistotniejszym w budowaniu mitu założycielskiego? Każde państwo posiada te mity, każdy naród posiada te mity. Do czego nawiązują Kazachowie?
Historycznie zdecydowanie jest to kultura koczownicza i jej powiązanie z umiłowaniem wolności. Przypomnijmy, że etymologicznie samo słowo kazak, ono oznacza człowieka wędrownego, człowieka wolnego. Odwołują się do hanatu kazachskiego. Okay. W połowie XV wieku dwóch sultanów organizmu, które jednego z organizmów, który powstał po upadku Złotej Ordy, to jest Ułusu Uzbeckiego, przekoczowali na tereny obecnego południowo-wschodniego Kazachstanu tam powstał Hanat Kazachski, do którego Kazachowie odwołują się, aby w pewnym sensie legitymizować swoje obecne państwo, jego terytorium, ponieważ często jest to podważane w Rosji. Na przykład w sierpniu 2022 roku Dmitrij Miedwiediew powiedział o Kazachstanie, a to już było po tym, gdy to państwo, oficjalnie sojusznik Rosji, nie uznało nabytków terytorialnych po jej agresji na Ukrainę, tak. I zostało to oficjalnie zakomunikowane przez prezydenta kraju w obecności Putina. Więc mamy sojusznika, który nie do końca we wszystkim wspiera
do
Rosję.
Do tego jeszcze dojdziemy. Drodzy Państwo, czas biegnie nieubłaganie. Musimy w tym momencie stopować. Przerwa między innymi na serwis informacyjny, ale od mitów wyjdziemy chwilę po 23. Zostajecie Państwo z nami. Będzie arcyciekawie. Nieoczywiste związki Kazachstanu z Rosją Putina. Obiecuję Wam, że będzie bardzo gorąco. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.